Dzień dobry, witam serdecznie do Pisek Mięcowych i będzie to długo oczekiwany bonusowy Q&A. Ostatnio mieliśmy tyle po prostu, taki zapieprzy po prostu, że nie mieliśmy kiedy nagrywać, ale mamy teraz ambitny plan, żeby...
Mamy kwarantannę.
Tak, mamy dużo czasu teraz, więc możemy nadrabiać. No i dzisiaj będzie takie wydanie bardzo kontrowersyjne, bo trochę feministyczno tutaj progresywne. Trzy pytania od docenta Świrozaurusa i jedno pytanie od fanboya Rovers. No to lecimy, żeby to nie przeciągać. Wiadomo, no to są oczywiście pytania, które zadawaliście w trakcie, za pomocą superchatów albo tipów w trakcie premier, albo przy okazji naszych ostatnich materiałów. I pierwsze pytanie od właśnie docenta Świrozaurusa. Brie Larson w live action Disneya. Jaka rola?
Każda. A jeśli mogę wybrać tylko jedną, to bym powiedziała, że Kida z Atlantydy. To się prawie na pewno nie wydarzy, bo raz, że Atlantyda jest jednym z tych filmów, których nikt w życiu nie zekranizuje, bo nic nie zarobiła, nikt o nim nie pamięta, a dwa, że no Kida, mimo że jest z obcej rasy, no to teoretycznie jest person of color, więc na pewno nie grałaby jej Brie Larson, ale ja totalnie bym ją widziała, bo to jest taka, wiecie, właśnie taka charakterna, ciekawa postać, w ogóle nie będąca żadną taką, wiecie, typą księżniczką, damą w opałach, więc totalnie by pasowała.
Może nie gra w jakąś wilankę, to by było całkiem ciekawe, nie? Bo jestem już, wiem, jak Brie Larson się sprawuje w roli tutaj protagonistki, ale bym zobaczył jako antagonistkę może. Może jak kiedyś się wezmą za live action Tangled na przykład, to niech będzie tą główną antagonistką, jak ona się nazywała?
Mother Gothel? Mother Gothel, ona jest tak? Stara.
Ale nie, ale też dobra,
dobra,
ona się
młoda się magicznie.
Przecież, no właśnie. Okay.
No, więc...
Można to...
Nie, bo mam wrażenie, że to jest podobny tutaj rodzaj charyzmy. Myślę, że dałby radę. Znaczy, jeszcze poza konkursem powiedział, że najchętniej bym zobaczył Blaston i tak w filmie Star Wars.
To wiadomo. Może live action wersja Meridy byłaby dobra. Dla odmiany. I wtedy.
Ja bym chciał zobaczyć jako tą kapitan w Planecie Skarbów.
Też o tym myślałam.
To była taka rola idealnie do niej i wkurzyłaby wielu ludzi pewnie. Bo ona jest taką, wiesz, twardą babką, nie? Ma najlepsze teksty w całym filmie zresztą. To ona ma tą, nie? Kuriozalną zgraję podejrzanych indywiduów, o ile dobrze pamiętam. Pasowało też do Brie.
Ale kurczę, jak on Rida, to Saoirse Ronan zdecydowanie.
No nie wiem. Ja bym nawet widziała Florence, bo ma taką pusatą buzię jak Merida.
To nie jest podobna. Okej, zostajemy jeszcze troszkę tutaj blisko Brie Larson. Kolejne pytanie do Santa Świrozaurusa. Jakich aktorów z MCU chcielibyście zobaczyć w musicalu? Ja bym zobaczył coś z Brie Larson. Może ona jako sexy modliszka. No ja już widziałem, jak Brie Larson śpiewa w
Scottie Pilgrimie.
I w tym dziwnym teledysku, gdzie jest Wikingiem. Tak. To jest dziwne.
Ostatnio to widziałem. Też.
Tak, ale radziła sobie naprawdę dobrze.
Który teledysk?
Co to było?
Ostatnio widziałem jakiś teledysk z Brie Larson.
Nie wiem, nie pamiętam. Wiecie co?
A
nie,
to,
nie...
co jest Valkyrią?
Tak, jest Valkyrią.
A
tak.
To jest z tego, z United States of Tara. To jest z serialu, to, okay. Tego, co 10 lat temu grała razem z Tom. To Nicolette, tak. To była fantastyczna chemia między nimi w tym serialu. I tam właśnie miała żona, to był casting do serialu jakiegoś w serialu, nie? Gdzie miała zagrać tą taką postać. Zrobili cały teledysk jako intro do tego serialu. To wyszło znakomicie.
ale kto z MCU jak w musicalu?
Ja bym Toma Hiddlestona chciał zobaczyć w musicalu. Wydaje mi się, że on ma taką prezencję sceniczną, że naprawdę mógłby...
Niezu, jest tak musicalowy, nie?
Tak, dokładnie, jak tego patrzysz, to mam wrażenie, że on już śpiewa, nie?
W ogóle to Tom Hiddleston jest tak mega Disneyowy, nie? On wygląda jak taki książę z Disneya, nie? Z tymi rysami twarzy, z tym uśmiechem takim mocno kreskówkowym, aż...
Tak.
To jest mój typ, Radek, wybierz swój.
To ja podam. Chris Evans jako Dr. Fackenfurter w Rocky Horror Picture Show.
To było piękne. No. Jak on by wygrał tego Frankenfurtera i żeby Robert Downey Jr. zagrał Midlofa. Wjeżdża na tym motorze. O Boże, to było takie dobre.
John Favreau jako Eddie.
Ja bym zobaczyła Toma Hollanda. Bo nie mam pojęcia, jak on śpiewa, ale on tak super tańczy, że totalnie by się nadawał do jakiegoś musicalu, gdzie musi być właśnie ten ruch sceniczny.
Jest, kurczę, szkoda, że tu już jesteśmy tak późno w MCU, że już się rzeczy zadziały. Bo kurczę, że Taika Waititi nie był wcześniej i nie zrobił, wiesz, filmu z Avengers, gdzie by był jakiś złoczyńca, który wprowadziłby motyw musicalowy, co zawsze idealnie działa. Czy to w Buffy, czy Batman, Brave and the Bold. To był najlepszy.
Odcinek Flasha.
Tak, no, odcinek Flasha był spoko, bo akurat i Melissa Benoit i ten.
Grant Gustin, tak, tak. Dzieci Glee, prawda? Oglądałam wtedy jeszcze.
I ten odcinek był strasznie nudny Flasha, bo on był źle napisany.
Był nudny jak cholera.
Tak, ale śpiewali.
Śpiewanie było piękne.
Był tak zły.
Ale wiecie co? Nie zdziwię się, jeżeli może nie cały odcinek, ale elementy musicalowe na przykład pojawiłyby się w WandaVision. Bo tam są takie przeskoki, że nie zdziwię się, że w którymś momencie mogliby śpiewać.
Spoko, ale ja nadal żałuję, że już nie dostaniemy Kappa i Ironmana, którzy naprawdę śpiewają w filmie, mają jakąś sekwencję taką, wiesz, rozbudowaną.
Może dostaniemy jakiś taki, wiesz, kiedyś What If film i będzie musicalem. To by było moje MCU marzenie.
No, może kurde, ten, może właśnie What If, czemu nie, w sumie tam jest na...
Jeszcze jest cała nadzieja w Waititi, że on coś takiego wprowadzi, że jeszcze zobaczymy Chrisa Hemswortha, który wiesz, razem z Natalie Portman nadają.
Ej, cały Thor God of Thunder będzie operą power metalową.
I Christian Bale, wiesz, wyskakuje jako ten...
I w ogóle, żeby to cały ten Thor nowy wyglądał właśnie jak taki film Disneya z tym wszystkim. To już mamy tą piosenkę złego, która jest zawsze wiesz, z tymi wielkimi cieniami.
Tak, wiesz, i on chodzi i ma cień Minotaura. Wchodzi ten gość.
I wspina się na skałę śpiewając, nie?
Po schodach złej korporacji wchodzi i z tyłu cień Minotaura.
I ten cień robi tylko, wiesz, swoje rzeczy, nie? Bo to zawsze on
tak,
swoim życiem żyć. O.
No dobra, to lecimy dalej. I kolejne pytanie od Dezenta Ślozaurusa. Oskar, a w zasadzie to bardziej komentarz, choć pytanie też jest. Oskar, podziękuj swojej siostrze w moim imieniu za ten klip o LX. Bardzo mi się to, trzeba na fanpage Oskara zajrzeć, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi. Bardzo mi się podobał, a moje feministyczne serduszko szybciej zabiło. A lubi gady? To jest cały running joke tutaj.
Generalnie dzięki, ale przy tym...
Nie, jak się zapatruję na naszych panów zbawców gadów, tak, którzy żyją pod powierzchnią
tak,
ziemi.
Tak. To jest dobre pytanie. Natomiast jeśli chodzi o ten materiał, to ilość ludzi, która się nie zgadzała i tak dalej, to jest okej. Okay, ale ilość ludzi, która przy okazji chciała obrazić mnie, albo przez co napisałem, że to moja siostra reżyserowała, to ją przy okazji... była całkiem spora i trochę banów się posypało, to tylko tak mówię. I potem oczywiście ci, którzy pisali, jak to wystarczy się nie zgodzić. No pod tym materiałem jest dalej sporo komentarzy, które się nie zgadzają, ale nikogo przy okazji nie obrażają, to tak dla jasności. Ale no, to pokazuje, że dalej w dzisiejszych czasach wystarczy zrobić materiał, który porusza jakąś kwestię i możesz zostać obrażony od razu.
Dawno kalibracji nie robiłeś po prostu. To trzeba nie regularnie, dobrze. Bo potem zaniedbasz i potem taka sytuacja.
Ale to zawsze zdumiewające, że się okazuje, że nagle na twój fanpage albo twoje coś tam, co robisz, śledzą ludzie, którzy w sumie to cię nienawidzą i korzystają z pierwszej przy okazji, żeby cię obrazić. Jakby to zawsze mnie zdumiewa.
To są najwierniejsi fani zawsze.
Tak, którzy po zbanowaniu potem wchodzą i to autentycznie miało miejsce ze swoich drugich kont. Dostałeś bana na moim, naprawdę zależy tak, żeby wejść jeszcze raz ze swojego drugiego konta i napisać dalej, co sądzisz, to już jest dziwne. W sensie idź gdzie indziej. Naprawdę, dlaczego musisz być tu? No ewidentnie nie dogadujemy się.
No w ogóle ja zauważyłam też taką tendencję, że zawsze w ogóle jak ktoś pisze coś, co kogoś obraża, to ile to nie jest już totalny przegięty poziom, to staramy się powiedzieć tej osobie, że ej, zagalopowałeś się, tu obraziłeś, nie wiem, nas, czy innych widzów, czy kogokolwiek. Dajemy zawsze ludziom szansę. 99% brnie dalej. I dziwi się, że to się kończy banem. Zamiast powiedzieć sorry, to spoko, byśmy się rozeszli pokojowo. Możesz się nie zgadzać, ale hej, nie obrażaj tu ludzi. Nie wiem, może przeproś za to, co napisałeś. Nie, 99% brnie dalej. Jakby my prawie nigdy nie dajemy bana po pierwszej wypowiedzi, tylko czekamy dalej. Dajemy zawsze komuś tę szansę. Ludzie nie wykorzystują tych szans, a potem przychodzą z płaczem, buchu, zbanowaliście mnie.
Ja dałem wiele banów w życiu i zdarzały się osoby, które po prostu potem pisały mi właśnie, nie wiem, na maila albo na nie wiem, na Facebooku, coś w stylu, no hej, słuchaj, tutaj nie, było nieporozumienie i nie o to mi chodziło, nie chciałem cię obrazić, czy mogę dostać tutaj, wiesz, zdjęcie tego bana, bo śledzę fanpage od dawna, nie? No to spoko, nie? Wychodzę z założenia, że się komuś zależy na tyle, że pisze, wiesz, kulturalną wypowiedź, żeby tego bana zdjąć, no to kurczę, no pewnie, co mi szkodzi. Ale byli ludzie, którzy potrafią jeszcze potem po prostu z takimi pretensjami napisać, nie? I no ostatnio...
Na co liczycie?
Ostatnio był pan, który napisał, że poczuł się obrzygany, jak dostał bana, więc no...
A też dostał szansę, mógł przeprosić no, od razu, nie?
Ale... Wciąż ma szansę, jakby kiedyś się odezwał i to możemy się dogadać, nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, to może zmienimy temat w takim razie, no jeszcze bardziej kontrowersyjny. I Fanboy Arrowverse. I teraz jeszcze małe ogłoszenie, bo Wiktor nam wysłał ze 3 pytania, zdaje się, na tipach, nie? Tylko, że te 2 pytania były... Ani nie donosiły do jakichś aktualnych kwestii, ani bezpośrednio nie donosiły się do żadnego z ostatnich materiałów, więc uznaliśmy, że no to są bardziej pytania nadające się do Q&A. Natomiast to jedno jest jak najbardziej bieżące, więc wrzuciliśmy je tu. Tamte pytania były naprawdę fajne, więc jest duża szansa... jest duża szansa, że jak uznamy, że będą fajnie pasować tematycznie, nie wiem, do któregoś z Q&A, to je po prostu przerzucimy wyżej, ale generalnie stoją sobie w kolejce tam, natomiast no do tego pytania się chętnie odniesiemy, bo jest bieżące. Tak jak mówiliśmy... Tutaj w tych bonusowych rzeczach mówimy albo odpowiadamy na bieżące pytania, albo na takie, które odnoszą się do naszych materiałów. No dobra, to czytam. Czy uważacie, że przy akcji LGBTs Onward, to jest duży skrót myślowy generalnie.
Opowiemy zaraz.
Tak, dobra. Disney z Marvelem mogą sobie na to pozwolić przy kwestii Eternals? Dobra, to będziecie musieli wytłumaczyć w takim razie. Pozdrowionka dla wszystkich i dzięki za polecenie A Plague Tale i Invisible Mana. A proszę bardzo. Znaczy, przynajmniej za Invisible Mana. No dobra, to tak.
O co chodzi z Onward może?
No.
Mam wrażenie, że krąży wiele takich informacji. Ktoś usłyszał od kogoś, ktoś przekazał niedokładnie i tworzy się taki trochę niekoniecznie prawdziwy szum informacyjny. Generalnie w Onward wprowadzona została bohaterka LGBT, o której Disney jakby... wcześniej pisał, że będzie, później się chwalili, że mają. Oczywiście no to jest
to
taka scena...
Wojnach, no.
Oczywiście to jest scena typu mrugnij i przegapisz i jest tak naprawdę jeden dialog, który ustanawia tę postać jako postać LGBT i to jest postać, która no w oryginale mówi o wychowywaniu dziecka razem ze swoją partnerką, że to tam kłopoty sprawia i tak dalej.
Jeżeli, o córce swojej partnerki.
Córka jej partnerki, chyba, tak?
Tak, dziewczyny.
W polskiej wersji językowej mamy po prostu skrót pasierbica. No i wiadomo, pasierbica jak najbardziej może być z dziewczyną, może z partnerką, może być z partnerem.
Właśnie to jest moje pytanie. Czy nie musi być z żoną? Czy to może być z dziewczyną? To...
Jakby,
to nie chodzi o relację małżeńską wtedy?
Wydaje mi się, że jeśli nie jest...
Jestem ekspertem,
wiesz,
się
wydaje
pytam.
Mi się, że jeśli no, to jest po prostu związek taki partnerski, to jak najbardziej możesz powiedzieć o dziecku, o córce, osoby, z którą jesteś, no pasierbica, no bo to nie wskazuje nam dokładnie na płeć tej osoby, no ale wiadomo, jaka jest konotacja, tak? No jeśli słyszysz pasierbica, to twoją myślą w żadnym momencie nie będzie hej, a może to dziecko jest z partnerką, może to jest postać LGBT. Więc jakby jest to erasure, tak? Jest to wymazanie jakiejś informacji o tej postaci. Nie jest to informacja istotna w kontekście filmu, jest to informacja istotna w kontekście reprezentacji. No jest to zabieg z jednej strony, o którym się mówi, że hej, no taki rodzaj cenzury, no to stosują państwa typu Rosja, typu Chiny. Z drugiej strony mówi się, no hej, to jest po prostu tłumaczenie, to jest skrócenie, tak? Córka partnerki, czy córka kogoś tam, to jest zawsze dłużej niż pasierbica, tak? A tu jest jeszcze dubbing, to się musi zgadzać do kłapów i tak dalej. Więc jest to sytuacja... trudna do ocenienia, bo nie wiemy, jakie są za tym intencje. Nie wiemy, czy to jest, nie wiem, propozycja tłumacza, czy może to później ktoś kazał poprawić. Jakby tu jest tyle czynników, które tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę. Na pewno jest to przykra sytuacja. Ale wydaje mi się, że bardzo trudno no właśnie ocenić tak naprawdę intencjonalność tego. Wydaje mi się, że szkoda, że tak się stało, że źle, że tak się stało, no bo jeśli no Disney w jakiś sposób nawet podkreśla to, tak, że tutaj mamy taką postać, no wiadomo, to nie jest znaczące bardzo, ale myślę, że dla osób, których to jest reprezentacja, to jest znaczące. I nawet ten taki, wiecie, ten mikro ułamek w filmie jest dla nich wartościowy. Tak samo dla, nie wiem, sygnalizowania dzieciom, które to oglądają, że hej, to są takie modele rodziny, nie ma w tym nic złego, to jest tak samo fajny i normalny model, jak wychowywanie tejże córki z panem, tak? Tak samo z panią. No tylko... No właśnie, pytanie, czy ktoś to zrobił celowo?
No nie wiem.
I czy Disney Polska robiłby to celowo? Chce mi się wierzyć, że nie, No ale jak mówię, nie mamy tutaj żadnej wypowiedzi.
Argument,
tak,
który się pojawia, to, że w przypadku, nie wiem, tej scenki krótkiej z Endgame, gdzie też mamy, mamy gościa, który mówi, granego przez jednego z braci Russo, który mówi o swoim partnerze, znaczy nie partnerze, o facecie, z którym był na randce, to tam żadnej cenzury nie było, ani nie było żadnej zmiany za bardzo w tekście. Można wywnioskować to samo, co w wersji angielskiej, nie? Więc czemu tam był...
No to jest film dla dzieci, tak? To jest...
No to jest bardzo dużo bardziej w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o... Ja szczerze mówiąc wiem, że nie powinienem, ale jednak doszukuję się w tym trochę właśnie takiej próby uniknięcia kontrowersji, bo jednak wiemy, że w Polsce mamy strefy wolne od LGBT w tak. tym momencie, więc ja jednak myślę, że to był zabieg marketingowy. Wiem, że nie powinienem tego zakładać z góry złych intencji, ale ja to tak widzę, szczególnie w obecnym klimacie.
No, ale nie do końca tego dotyczy pytanie, więc załóżmy teraz na potrzeby tej naszej dyskusji, właśnie. Że faktycznie oddział Disneya stwierdził, że dobra, nie będziemy tutaj niepotrzebnie, wiecie, wywoływać kontrowersji, zmienimy to tak, żeby wszystkim pasowało, żeby było jak najmniej kontrowersyjnie. I no bo wiecie, to tak jak wspomniałeś, ta pasierbica teoretycznie jest tłumaczeniem, które niby pasuje, nie? Ale z drugiej strony wiadomo. Więc pytanie jest teraz takie, czy Disney z Marvelem mogą sobie na to pozwolić przy kwestii Eternals?
W sensie, nie da się. Jeżeli dobrze rozumiemy, tam jest pocałunek dwóch mężczyzn, którzy są partnerami i to jest, ma być podobno jakiś bardzo pocałunek taki
ważny.
Emocjonalny. Może nie wiem, ja jak mam strzelać, tak kompletnie znając kontekstu, że może to jest pocałunek związany z tym, że na przykład on jest śmiertelnikiem i ten musi go zostawić, bo umiera, musi, nie wiem, odejść i jak wróci, to ten już będzie martwy, bo czas upłynie, wiecie, nieśmiertelni, to było nieśmiertelny zresztą też poruszany ten motyw, więc może dlatego ten pocałunek jest tak emocjonalny, bo to jest dla niego bardzo ważna osoba, ale wie, że będzie żył dłużej, na przykład. No nie obejdziesz tego. W Chinach oczywiście i w Rosji tak, wytniesz tą scenę i będzie się wycinało, ale w Polsce nikt nie ciacha filmów. Więc jasne, zmiana dubbingu to jest jedna rzecz i można, i myślę, że tam uznali, że właśnie jednym szybkim zmianą tekstu można obejść się kontrowersji w Polsce. Eternals tego nie zrobił. Eternals będziemy, nie wierzę w to przynajmniej, że cokolwiek zmienił i tak będziemy mieli ten element w filmie. Jestem przekonany o tym.
Ja mam nadzieję, że to będzie w końcu wątek w jakimś filmie Disneya, który będzie naprawdę trudny do wycięcia, bo ogólnie te wszystkie elementy związane z LGBT są w kulturze zbyt łatwe do wycinania i były przez lata, nie? Żeby to w końcu było coś takiego, co naprawdę będzie miało wpływ na fabułę tak istotny, że nie będzie go można po prostu tak wyciąć.
Czy wystarczy na postać, nie musi
tak,
na
tak,
całą
tak,
fabułę,
ale żeby właśnie, żeby to żeby było istotna i jej orientacja też była istotna właśnie w tym, jaką on jest postacią, nie? Żeby to miało naprawdę realny wpływ, nie było tylko pewnym dodatkiem, nie? Że to będzie naprawdę budowało postać. No bo mówmy się, to co się działo w Gwiezdnych Wojnach, gdzie można było to tak ciachnąć i nie ma problemu niczego z tym miała związanego.
W Pięknej Bestii tak było, prawda?
Tak, tak, tak. I teraz no, mieliśmy Onward, gdzie też się chwalili tym, że są, wiesz, progresywni, coś zmieniają, a no to też jest postać, która nie miała żadnej historii w filmie, nie? Żeby tak jakiś taki wpływ widoczny, nie? Żeby nie można było tego w jakiś sposób ominąć, nie? Tak jak teraz mówimy, że czy to było intencjonalne, czy nie, no to nadal było tak zbudowana postać i tak zbudowane jedno zdanie, no z którym można zrobić wszystko, nie? Zresztą zrobiła Rosja i kraje, które no mają takie podejście, a nie inne. Więc mam nadzieję, że przy Eternals naprawdę będzie taka sytuacja, że jeśli coś się wytnie, coś się wyciszy, coś się zmieni, no to w jakiś sposób wpłynie na film i spierdzieli go albo coś, żeby tylko w końcu nie było, wiesz, takich zagrywek, nie było to tak wykalkulowane podle, nie? Że tutaj Rosja tego nie lubi, więc sobie spokojnie ciachną i będzie bez problemu. No nie, bo to było w całej historii i nie tylko w popkulturze, ale ogólnie w historii to było zawsze zbyt łatwe do wyrugowania, wycięcia, przemilczenia, nie?
Ja się trochę nie zgodzę, bo jakby wolałbym, żeby właśnie ten związek był pokazany jako coś, część, nie wiem co to znaczy, zdefiniowany, wiesz, ja właśnie miałem w popkulturze postacie, których ich cechą było to, że mają daną orientację i to nigdy nie działało
nie
dobrze.
Chodzi, nie chodzi mi o to, żeby wiesz, że był jakimś stereotypowym gejem czy coś.
Natomiast
takiego,
właśnie
nie?
Wydaje mi się, że lepiej będzie, jeżeli ten związek będzie na boku. Chodzi mi o to, że w momencie, w którym, żeby był tak samo pokazany jak związki heteroseksualne, które tak długo jak ta postać nie była super główna, wiesz, w filmie, też mogłeś wyciąć na dobrą sprawę, gdybyś chciał. Więc nie mam problemu z tym, że to wytną. No jaki kraj to zrobił? Chodzi mi o to, żeby to była istotny element życia tej postaci dla tej postaci, a jeżeli ktoś bardzo chce to wyciąć, no to niech sobie wycina. Chodzi mi o to, że to musi być kompletnie naturalny element tej postaci, tak, a nie wiem, co ją definiuje.
Ale, wiesz, ale żeby nadal był na tyle wyrazisty, żeby później nie było, nie, to tylko koledzy, nie? Oni się przytulają.
Nie, to nie. Albo wycinasz wszystko i lecisz po łebkach. Chodzi o to, że musisz wyciąć konkretnie całego bohatera w tym momencie, to, żeby to pominąć, tak.
Nie łudźmy się, że te wątki będą trudne do wycięcia dla rynku chińskiego nie czy będą. Rosyjskiego, bo to się nie kalkulowałoby Disneyowi.
No jak oni by musieli pół filmu wyciąć, żeby się tego pozbyć, to by tak zrobili, nie?
To by tak, nie, no ale ja myślę, że Disney nie będzie miał. Mówię tak, Disney nie będzie miał trudnego zadania w tym względzie. Nie, jestem przekonany, że nie będzie, bo to jest zwyczajnie szczególnie rynek chiński jest zbyt ważny, zbyt dochodowy, żeby wiecie, to był problem dla nich.
A powiem wam, że dla mnie to jest chyba najbardziej przykre, że właśnie wiecie, Disney odgórnie nie może, że tak powiem, mieć jakiejś kontroli nad tym, no bo jak wiemy, oni mają bardzo dużą kontrolę nad tym, jak wychodzą filmy, na przykład, nie wiem, na przykład nad dubbingami, tak? Na przykład Disney musi zatwierdzać głosy, jakie będą podłożone pod postaci i tak dalej.
Więc moim zdaniem.
No i to mnie boli, nie, no o tym mówię, że dla mnie to jest problem. Nawet nie to, że jakieś tam państwo, które jest 100 lat za innymi państwami, sobie takie zmiany chce wprowadzać, no tylko boli mnie to, że właśnie Disney, który mógłby zareagować, no to odwraca wzrok, tak? No bo
pieniądze nie śmierdzą.
Jakby wiecie, afera typu
chińskie
właśnie jak ta afera z
tak
Onward, ona poszła w świat, tak? Tak jak, nie wiem, może z miesiąc temu trochę podobna była sprawa z dubbingiem Shiry na Netflixie. No i kurczę, Netflix zareagował, poprawili to, zmienili ten dubbing, tak? Felerny. A Disney ewidentnie, no...
No ale słuchaj, jakby na nasz...
Whatever, tak?
Jakby na rynek zachodni trafił film, w którym też byłby taki problem, na przykład jak z Shirą. I ten rynek by zareagował, w sensie widzowie z tego rynku zareagowali, no to Disney też by zareagował, no bo to wiesz, no to...
No moim zdaniem Disney tutaj nie reaguje
Disney
i nie zareaguje.
Jest progresywny tam, gdzie im się opłaca być progresywnym, a tam, gdzie się nie opłaca, to nie
są
jest.
Korporacje nie mają poglądów.
Ja uważam, że najsmutniejsze byłoby to, gdybyśmy należeli do tych krajów, w którym takie zmiany są dokonywane. Dlatego tutaj ta zmiana jest
oczywiście
taka, wiecie...
Tego trzymamy kciuki, że Eternals tego nie zrobił, bo nikt nam nie ciacha filmów. No bo co innego, jak podmieniają dubbing, ale liczymy na to, że Eternals, kiedy, tak jak mówimy, będzie scena pocałunku, nikt jej nie ciachnie, bo wtedy dostalibyśmy okrojony film, a nie żyjemy w takim kraju, prawda?
I wiecie, jak to będzie w kinie? Będzie tak jak na seansach ID 2, że będą ludzie, którzy będą siedzieć i buczeć na tej sali.
Niech se buczą.
No...
Jak sobie uczą?
Chciałabym móc wtedy rzucić w nich pomidorem.
Nie pobuczą, no to zawsze będzie krok do przodu.
Dokładnie.
Żeby się z tym oswoić. W końcu im się znudzi to buczenie.
No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich zadających pytania. Mamy oczywiście jeszcze parę do przerobienia. Postaram się to w najbliższym czasie przerobić. No i pamiętajcie, słuchajcie, odpowiadamy na pytania, tak jak wspomniałem na samym początku, dotyczące bieżących rzeczy, ewentualnie naszych ostatnich materiałów. Możecie zadawać te pytania za pomocą tipów. Link macie w opisie, albo superchatu w trakcie premier, albo live'ów. No i oczywiście zachęcamy do robienia tego. Tym bardziej, że teraz mamy dużo czasu za siedzenie w domu i oglądanie materiałów i zadawanie pytań, więc zapraszamy. Bo zanim Marta Najman, Oskar Rogowski, Radek Pisula, się nazywam Łukasz Stanowak. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.